Cześć, tu Justyna, a to 202 odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Plus z najszybszą siecią 5G w Polsce. Pewnie widzieliście, że Plus się zmienił i teraz ma nowe hasło. Ty rządzisz. I to hasło sprawiło, że od razu pomyślałam sobie o sytuacjach, w których ja i moi bliscy braliśmy sprawy w swoje ręce i robiliśmy je po swojemu. Kiedy to nagrywam, Krzysiu robi pierwszy od 100 lat chyba w naszym związku obiad i właśnie robi go po swojemu. Jestem bardzo ciekawa, jakie rapy dzisiaj zrobi, bo robi, a przepraszam, rapy. Robi jakieś tam po swojemu. I też nawet mam historię, która jest z nim związana. Ponieważ czy zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę znaczy zrobić coś po swojemu? Czy to jest zrobić coś a la Justyna, a la Maja, a la Tomek? Czy to jest zrobienie czegoś wbrew komuś, czy na przekór komuś? Czy to znaczy zrobić coś w zgodzie ze sobą i ze swoimi przekonaniami, co potem zaowocowało wieloma korzyściami, chociaż też nigdy się nie obywa bez różnego rodzaju strat i minusów w takim naszym codziennym życiu. I dzisiaj wam trochę opowiem o takich historiach, ponieważ ostatnio jestem zafascynowana w ogóle obserwowaniem właśnie różnych twórców, ludzi, którzy poszli własną drogą, wybrali sobie swój własny styl i oni właśnie tutaj rządzą i to przynosi im właściwie same korzyści. Pierwsza rzecz, jaka wszystkim, którzy tutaj jesteście już od dłuższego czasu, która może w moim kontekście przyjść nam do głowy, to oczywiście kwestia książki. Książki Małe Końce Świata, którą wydałam całkiem niedawno. 4 sierpnia była premiera tej książki. I jeżeli ktoś z was słucha tego podcastu i jakimś cudem nie wie, jaka była historia tej książki, że ona miała inaczej wyglądać, miała wyjść w innym czasie, miało ją wydać inne wydawnictwo. Wie, że to jest historia, gdzie coś ma się już wydarzyć i ma to iść takim zwykłym trybem, w takim zwykłym tego słowa znaczeniu, tak jak się wydaje książkę, czyli przechodzi jakieś duże wydawnictwo do jakiegoś autora czy autorki, proponuje wydanie książki, podpisuje się umowę, zaczyna się pisać, pracuje się nad tą książką. I tak było też w moim przypadku. Napisałam najpierw kilka rozdziałów, potem wysłałam je do redaktorki wynajętej przez to wydawnictwo. Pracowałyśmy nad tą książką i napisałam 11 rozdziałów. A to wygląda też tak, że kiedy się pisze książkę, to pisze się najpierw wszystko samemu. Czyli na przykład ja pisałam każdy rozdział oczywiście sama w domu, potem wysyłałam do redaktorki, z którą pracowałam nad książką, która była pod wydawnictwem, tak jakby zatrudniona, nawet nie z ramienia wydawnictwa, tylko potem ona wysyłała do wydawnictwa to, co nam się udało wspólnie wypracować, ponieważ może nie każdy z was wie, jak wygląda praca z redaktorem, redaktorką. Ja piszę surowy tekst, w którym no po prostu zawieram treść książki. Wysyłam to do redaktorki, redaktorka to czyta, myśli długo nad tym, po czym dzwoni do mnie i mówi: Pani Justyno, ten rozdział jest o czym? Ja odpowiadam, o czym on jest. Pani mówi: dobrze, ale tego miałam na przykład za mało. Trzeba go przebudować. Trzeba więcej uwagi poświęcić temu lub temu, albo mniej tej kwestii czy tej kwestii. Trzeba, brakuje mi na przykład, co się stało z tym bohaterem, albo powiedzenia czy zakończenia na przykład tego bohatera i tak dalej, i tak dalej. Brakuje mi tutaj na przykład czegoś, albo czegoś jest za dużo, że na przykład miałam taki jeden rozdział, który całkowicie zmieniłam. To był rozdział, który właściwie w końcu nie wszedł, czy on został właściwie przeformatowany. Tutaj Krzysiu mi podpowiedział, że na przykład jest coś takiego, że ewolucyjnie oczywiście po prostu były kiedyś ryby, które wyewoluowały i były gotowe do tego, żeby wyjść na ląd. Tak powstały płazy, które potem ewoluowały. I tak na przykład z płaza w drodze jakiejś tam hardkorowej ewolucji zrobił się na przykład ssak, który znowu potrzebował kilku milionów lat, żeby na przykład zamieszkać sobie nad jakimś terenem nadmorskim i potrzebować wody do życia bardziej niż inne ssaki. I na przykład wrócił do wody w postaci jakiegoś tam stwora, który potem wyewoluował do delfina. No i takim oto sposobem ktoś wrócił do punktu wyjścia na dobrą sprawę, ale w zupełnie innej postaci. I tak trochę jest z tymi rozdziałami, że niby pisze o czymś, ale pisze w taki sposób, że to nie jest do końca fajne i redaktorka mi tutaj sugeruje pewne zmiany. Ja je stosuję i potem piszę ten rozdział od nowa i on dalej jest o tym samym, ale jest innym rozdziałem. I teraz, czy to jest mój rozdział, czy to jest rozdział redaktorki, czy to jest rozdział w wyniku pracy redaktorki? No właśnie. Long story short. Skończyło się tak, że książka została napisana, przez wydawnictwo przyjęta i po kilku miesiącach okazało się, że wydawnictwo jej nie chce wydać, zasłaniając się takim tutaj taką klauzulą, że po prostu oni tego dzieła nie przyjmują. Ale było za późno, żeby nie przyjąć dzieła, więc zaoferowali mi, że oddadzą mi tę książkę, ale ja mam prawo tylko i wyłącznie do tekstu pierwotnego, czyli tekstu, który napisałam, ten pierwszy taki pierwotny, czyli ten, który sobie piszę sama w domu przed komputerem, a dopiero potem wysyłam go do pani redaktor, do pani redaktorki, o tak. I do tego tekstu, który jest finalnym tekstem książki, który przecież ja napisałam. To nie jest tak, że to jest tekst już po korekcie, który już taki jest już finito i tak dalej, tylko to jest taki tekst, który dalej wychodzi ode mnie, tylko redaktorka już nie ma do niego uwag. Do tego tekstu nie miałam praw, więc musiałam je sobie odkupić. I tutaj po to mi była ta właśnie ewolucyjne porównanie. No i tak się stało, że tę książkę musiałam odkupić, bo chciałam ją odkupić, nie chciałam, żeby kwitła tam w czyjejś szufladzie. A nie daj Bóg, jeszcze by się stało tak, że ktoś by postanowił ją sobie wydać w jakichś 300 egzemplarzach i nikt by jej nigdy nie zobaczył, a ja bym straciła do niej prawa na wiele, wiele, wiele lat. I postanowiłam, że ją wydam sama. Oczywiście pomogła mi w tym Niemira, która powiedziała, stara, wydajemy sama tę książkę, w ogóle niczym się nie przejmuj. I dzięki temu, że tak się stało, to postanowiłam, że ta książka nie będzie miała miękkiej okładki, nie będzie miała jakiś, nie wiem, 200 stron, tak jak chciało wydawnictwo, nie będzie miała czegoś tam, czegoś, jeszcze czegoś, co mi się kompletnie nie podobało. Tylko będzie taka, jak ja chcę, żeby była. I naprawdę dzisiaj, kiedy dostaję komplementy na temat książki, to równie tyle samo komplementów dotyczy jej treści, jak i tego, w jaki sposób została wydana. Więc to, co jakby napisałam, to jest oczywiście komplement do mnie. Ale to, jak została wydana, to jest komplement oczywiście też do mnie, ale też do całej ekipy, która się zgromadziła wokół tej książki właśnie po to, żeby ją wydać po mojemu. I mało jest właśnie takich rzeczy w moim życiu, które by były tak bardzo moje, zrobione właśnie przez to, że ja tutaj rządzę, które by właśnie bardziej manifestowały to sformułowanie niż ta książka. To, jak ona wygląda, co w niej jest, jaki ona ma papier, że tam są ilustracje, że okładka jest nawiązująca do po prostu prehistorycznych wręcz czasów wydawania książek, jest materiałowa, jest tłoczona, tam nie ma żadnych kolorów na okładce, żadnej folii, jakichś dziwnych rzeczy. Ta książka jest po prostu inna, bo jest moja. Znaczy, ona jest po prostu moja, bo ja ją napisałam, ale zrobiłam ją naprawdę po swojemu. I to jest taka historia, którą naprawdę zawsze będę powtarzać wszystkim, którzy będą myśleć, że coś się zamknęło, że ktoś odmówił, że ktoś się na coś nie zgodził. Mówię tutaj oczywiście o jakichś takich zawodowych rzeczach. Że może właśnie to było po to, żebyś zrobił to według własnych zasad, na własnych warunkach, według własnego widzimisię, własnych wartości, gustu i potrzeb. To jest taka historia, która mnie nauczyła trochę tego, że na dobre rzeczy warto czasami czekać. Czasami warto zrobić krok w tył, może nawet i trzy, po to, żeby zrobić coś od nowa. Totalnie wedle własnych upodobań. Oczywiście do tego, że wydałam sobie książkę i do tego, że żyję sobie dzisiaj z podcastów, pracując sama w domu, wtedy, kiedy chcę. Znaczy, oczywiście to tak brzmi, tak jakbym całymi dniami mogła sobie siedzieć i robić manikiry i układać puzzle. Chociaż pewnie gdybym się lepiej zorganizowała, to tak by właśnie mogła wyglądać moja rzeczywistość. Ale też doszłam dość ciężką pracą, a właściwie to metodą prób i błędów, które niejednokrotnie były bardzo kosztowne. I też znacie tę historię, którą kiedyś wam opowiadałam trochę w innym kontekście, że zawsze mi było głupio mówić o tym, że praca w biurze to nie jest praca dla mnie. Bo to tak brzmi księżniczkowato, nie? Że dobra, inni mogą sobie pracować w biurze, ale nie, biuro nie, to nie dla mnie. Ja chcę pracować na własnych warunkach. I nawet mówiąc to, od razu mi się włącza taki księżniczkowaty ton. Ale nie ma w tym nic złego, że nie chcemy czegoś robić w jakimś zorganizowanym miejscu, w jakiejś takiej właśnie pracy, która jest usystematyzowana, która na przykład ma jakąś strukturę korporacyjną, bo może zwyczajnie w świecie być tak, że mamy takie, a nie inne predyspozycje, takie, nie inne umiejętności interpersonalne, czy zawodowe, czy jakieś kompetencje, że zwyczajnie w świecie w takim, a nie innym miejscu się nie odnajdujemy. I takim miejscem była między innymi moja praca, jedna z ostatnich prac biurowych, która była właściwie takim wstępem do mojego osiedlenia się już w Warszawie na dobre. I z jednej strony w tej pracy poznałam kilka bardzo wartościowych i bardzo bliskich mi osób, o których dzisiaj z perspektywy czasu myślę tylko i wyłącznie ciepło. Ale jest takie przysłowie o rybie, która psuje się od głowy. I to było takie miejsce, w którym firma psuła się od jej głowy, od zarządzania. Nie chcę oczywiście wdawać się w szczegóły, bo myślę, że są tutaj czasami osoby z mojej poprzedniej pracy, które być może słuchają, albo jest ktoś, kto, świat jest bardzo mały, ktoś, kto słucha, kto im może coś przekazać. Więc absolutnie nie chcę jakby tutaj wieszać psów. Ale było to takie miejsce, w którym panowała niezwykle toksyczna atmosfera. I ona panowała dlatego właśnie, ja sobie czasami to próbuję porównać do domu. Zresztą w tej firmie był taki żart, którego niestety nie mogę powiedzieć, bo zdradzę nazwę tej firmy. I to była taka gra słów trochę. W każdym razie taka analogia mi się zawsze w głowie pojawiała, że jak na przykład jest rodzina, w której są dzieci i są rodzice, i rodzice w tym domu, które na przykład ma wszystko, pieniądze, możliwości, fajnych znajomych, fajne towarzystwo, fajne perspektywy, a ci rodzice się po prostu kłócą ze sobą i kłócą się ze znajomymi i są nie do końca uczciwi, to wtedy dzieci bardzo odczuwają te kłótnie. I jak dochodzi do różnego rodzaju takich scysji, wmanewrowywania dzieci w gierki rodziców, to robi się bardzo niefajnie. Tym bardziej, jeżeli rodzice nie zauważają tego, co się dzieje w życiu dzieci, tego, co się dzieje z nimi, jak oni się czują, czy mają jakieś potrzeby, które nie są zaspokajane. I to dokładnie była taka analogia do tego miejsca, w którym ja przestałam się dobrze czuć mniej więcej po roku pracy tam. I kiedy w pewnym momencie doznałam tam czegoś, co dzisiaj już wiem, czym to było wypalenie zawodowe, więc jeszcze ta bardzo przykra atmosfera się nałożyła, albo właściwie to moje wypalenie się nałożyło na tę bardzo przykrą atmosferę. I miałam pewnego dnia takie olśnienie, ponieważ dostałam nawet zwolnienie od lekarza ze względu na bardzo silne stany lękowe i nawet ataki paniki, które mi się zaczęły pojawiać. To miałam w pewnym momencie takie olśnienie, że to jest naprawdę miejsce, w którym ja nie chcę pracować. I to nie chodzi nawet o firmę, tylko to miejsce fizyczne przy biurku, w jakimś zespole. Jak pomyślałam sobie, że znowu muszę szukać pracy, muszę dołączać do jakiejś ekipy, muszę ten swój czas poświęcać. Zawsze mnie przerażało to, ile czasu spędzam w biurze. Ja nie jestem osobą, która jest osobą skłonną do jakichś wyjść, do utrzymywania jakichś takich codziennych, regularnych kontaktów towarzyskich. Mnie to niezwykle spala. To nie jest wymierzone w tych ludzi, ale to jest coś takiego, co jest moje. I wiem, że jest mnóstwo takich osób jak ja i bardzo wam współczuję, jeżeli musicie tkwić w jakimś takim właśnie miejscu niezwykle toksycznym i takim, w którym nie chcecie być. I niezwykle zależało mi na tym, żeby ten czas, który mam, ten, który odzyskuję po wyjściu z pracy, trwał jak najdłużej. I pomyślałam sobie, że jeżeli mam teraz szukać nowej pracy, to wiem jedno, cokolwiek by to nie było, ja nie chcę pracować w biurze, ja chcę pracować z domu. I tak się stało na szczęście, oczywiście niezwykłym właśnie takim zbiegiem okoliczności, ponieważ jedna z moich słuchaczek miała męża, dalej go ma, Mateusza, bardzo serdecznie pozdrawiam, który szukał copywriterki, ja byłam akurat copywriterką, do swojego portalu, który właśnie był tak zorganizowany, że praca redakcji była pracą zdalną, na umowie o pracę. I po prostu ja się czułam tak, jakbym dostała jakiś sygnał, wiecie, jakbym zobaczyła, wiem, że mam nadzieję, że teraz osoby mocno religijne i takie wierzące się nie obrażą, ale porównałabym to do płonącego krzewu. Autentycznie dostałam jakiegoś objawienia, że to jest dokładnie to. Po prostu nie mogę tego nie wziąć i wzięłam tę pracę. Pracowałam tam, niestety to jeszcze było tuż przed pandemią, więc branża finansowa, a to właśnie była firma z branży finansowej, zajmującej się opisywaniem i analizowaniem różnego rodzaju pożyczek, kredytów, na takim systemie opartym też poniekąd afiliacyjnym. Więc kiedy cały świat się zatrzymał, to nikt nie brał kredytów, zresztą ludzie chcieli brać kredyty, ale banki tych kredytów nie udzielały, więc też u nas te obroty mocno spadły. Znaczy tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że też nie zdradzam jakoś zbyt wielu informacji. W każdym razie pracowałam tam od października albo listopada do sierpnia. I ten czas, niecały rok, nie wiem, bo to chyba 9 miesięcy czy 8, pozwoliło mi na to, żeby tak odżyć w domu, pracując wtedy, kiedy czuję na to siłę, czyli mój szef nigdy nie miał z tym problemu, że jeżeli na przykład będę pisała sobie w godzinach 3 w nocy, 6 rano, ważne, żebym odpisywała na jakieś tam wiadomości, jeżeli on ma do mnie jakieś pytania, bo on tam pracował w jakichś tam swoich godzinach, żebyśmy raz w tygodniu mieli czas na takiego kola, na zdzwonienie się. I to było miejsce, w którym miałam tak dużą przestrzeń i tak niezwykle szanowałam to, co mi dano, czyli wolność, po prostu wolność. Mogłam pracować przez miesiąc, mieszkając w Sopocie. Nie miałam w ogóle poczucia takiego zmęczenia pracą. I to był czas, w którym najbardziej rozkwitły moje podcasty wszystkie, ponieważ miałam wreszcie czas na to, żeby nie myśleć toksyczną atmosferą, żeby zajmować się własnymi rzeczami. Też właśnie to, że moja doba ma 24 godziny, tak jak każdego z nas na tej ziemi. I ja po prostu miałam taką silną potrzebę tego, żeby zarządzać swoim czasem w taki sposób, w jaki chciałam. Nie dostosowując się do tego, jaki ktoś inny ma na to pomysł. I to nie chodzi o to, że mój czas jest ważniejszy od twojego, tylko po prostu ja wiedziałam, że akurat ta rzecz mnie niesamowicie spala i ja nie jestem w stanie się odnaleźć w takim miejscu. I właśnie to, że tutaj zarządziłam sobie tak, że w tym momencie nie, to jest mój warunek, nie mogę chodzić do biura, bo po prostu tego nie znoszę. Dzięki temu właśnie stało się tak, jak się stało i jestem dzisiaj przeszczęśliwa. Ponieważ nawet wtedy, kiedy tę pracę straciłam, kiedy ten etat się skończył, to nie bałam się, ponieważ mogłam sobie przejść już wtedy w 100% na swoją własną działalność i żyć z tego, co kocham robić. I to nie jest tak, że jest to powiedzenie takie, że rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz w pracy. To nie jest prawda. Ja jestem bardzo często w pracy, ale mam z tej pracy satysfakcję i jeżeli coś się dzieje nie tak, to ja za to zbieram oczywiście w 100% odpowiedzialność, ale jeżeli dzieje się coś dobrego, to tylko ja zbieram laury i to też jest bardzo fajne i motywujące. Ale obiecałam wam też historię mojego męża, Krzysia, który też ma taką historię, w której powiedział: chwila, teraz ja tutaj rządzę. Bowiem Krzysiu przez właściwie wiele swoich lat, swojego życia, które już nie jest takie krótkie, co zresztą Krzysiu dostaje często w komentarzach, żartuję sobie. Kiedy poszedł do liceum, to z Targówka dostał się do liceum na Pradze Północ. Każdy, kto kojarzy taki piękny gmach na rogu Solidarności i ulicy Jagiellońskiej oraz Targowej, na Targowej akurat nie, ale Jagiellońska i Alei Solidarności, to jest tam taki przepiękny budynek, stary, i to jest liceum imienia Władysława IV. I do tego liceum Krzysiu chodził. W związku z tym z Pragą się zżył jeszcze bardziej niż był zżyty wcześniej. I tak, kiedy był na studiach i zaczął się tam, bo Krzysiu studiował animację kulturalną, to zaczął się tą kulturą bardzo interesować. I w związku z tym, że władze dzielnicy Praga Północ mocno inwestowały w kulturę, w sztukę, Praga była taką dzielnicą, do tej pory uchodzi za taką dzielnicę bohemy, to też można było na tym skorzystać w ten sposób, że władze tej dzielnicy często chętnie dofinansowywały działania kulturalne. No i tak Krzysiu ze swoimi przyjaciółmi założył stowarzyszenie Hokus Pokus, które właśnie umożliwiło potem im przed założenie galerii 81 stopni na ulicy Kłopotowskiego. Też zachęcam, żeby tam się czasami zakręcić i zobaczyć jakieś ciekawe wystawy, pójść na ciekawe wernisaże i tak dalej. No i Krzysiu działał sobie w tym świecie kulturalnym, ale pewnego dnia niestety zmieniły się władze i już nie były takie chętne do tego, żeby wspierać kulturę wysoką, tylko na przykład organizowały imprezy, na przykład dnia, czy tam Święto Dzielnicy, Święto Pragi Północ i organizowały tam zamiast takich super kulturalnych wydarzeń, jakie były wcześniej, na przykład koncert Disco Polo. I zaczęły to robić te nowe władze notorycznie. I właśnie Krzysiu z całą tą ekipą, którą przez lata działali właśnie na Pradze, promując kulturę wyższą, kulturę niszową, offową wielokrotnie, wspierając tych artystów, no poczuli się okropnie, że w tym takim miejscu bardzo mocno związanym ze sztuką i właśnie z taką kulturą nieszablonową, nagle pojawia się tam kultura no disco polo i taka trochę jednak bardzo podwórkowa. I tak bardzo im to nie odpowiadało, że postanowili, że wezmą sprawy w swoje ręce. I zorganizowali festiwal, ponieważ na Pradze jest taka ulica, którą na pewno część z was przynajmniej o takiej ulicy słyszała, nazywa się Ząbkowska. I ta ulica według planów miejskich ma być wkrótce, czy tam w jakimś czasie, w przyszłości zamknięta dla ruchu pojazdów i ma z niej być zrobiony deptak i takie centrum kulturalne i restauracyjne właśnie Pragi Północ. W związku z czym miasto zaczęło próbować i robić takie próby, testy tego, jak funkcjonuje ruch, jak się ludzie zachowują. Takie po prostu badanie społeczne właśnie jakby to wyglądało, gdyby ta Ząbkowska była zamknięta. W związku z czym zaczęto ją zamykać na wakacje. I przekornie Krzysiu i jego znajomi oraz kilka innych stowarzyszeń i fundacji skrzyknęło się w jedną dużą ekipę i postanowili ten fakt zamkniętej Ząbkowskiej przeobrazić w festiwal Otwarta Ząbkowska, który miał swoje 4 czy nawet 5 edycji, w których to właśnie na tej zamkniętej ulicy zorganizowano mnóstwo kulturalnych atrakcji. Zazwyczaj się to działo w weekendy. Były tam występy, koncerty, były różnego rodzaju warsztaty, slamy poetyckie, kiermasze książki, jakiegoś rękodzieła. No niezwykłe, naprawdę niezwykłe rzeczy tam się czasami działy. Można było, nie wiem, ozdabiać ulicę, tworząc tam jakieś różnego rodzaju takie, jak to nazywam, takimi easter eggami, taki po prostu idziesz sobie czasami ulicy, nagle patrzysz, o, pomalowana, nie wiem, cegła gdzieś w ścianie, która ma jakieś tam znaczenie. I naprawdę można było tam spędzać całe dnie właśnie na jakiegoś rodzaju kulturalnych wydarzeniach i się nie nudzić. I to właśnie dzisiaj już niestety jest przeszłość, ponieważ Ząbkowska jest już otwierana, już jakby nie trzeba robić tego badania. To już wszystko zostało prawdopodobnie załatwione i wszystko zostało wyjaśnione. Natomiast cały festiwal funkcjonuje cały czas w pamięci i w świadomości zarówno Prażan, jak i warszawiaków, ponieważ żeby się dostać na jakiś fajny otwarty festiwal, bez biletów, gdzie naprawdę można było spotkać gwiazdy muzyki i offowej, i mainstreamowej, tylko w jakimś takim bardziej alternatywnym wydaniu, nie wiem, jak Natalia Kukulska, czy na przykład Muniek Staszczyk, czy Ziut Gralak, czy Maciej Maleńczuk. Naprawdę no, były tam niezwykłe gwiazdy, które były na wyciągnięcie ręki, z którymi nawet czasami można się było napić piwa po koncercie, ponieważ taka była atmosfera. No to właściwie wszyscy ciągnęli na tę Pragę i tylko dlatego powstał ten festiwal w takim właśnie kształcie i wymiarze, w jakim powstał, ponieważ ktoś w pewnym momencie powiedział, to ja tutaj rządzę. I do tego właśnie chcemy was dzisiaj zachęcić, żebyście mieli taką świadomość, że to ty tutaj rządzisz. I że to jest twoje życie i że możesz z nim zrobić co chcesz na własnych zasadach. I do tego właśnie was zachęcamy. Przynajmniej ja was zachęcam bardzo mocno. Ale żeby słowom stało się zadość, to chcę wiedzieć, jakie wy macie historie. I chciałabym bardzo, żebyście w komentarzach pod tym odcinkiem, gdziekolwiek go znajdziecie, czyli na YouTubie, też w różnego rodzaju innych serwisach streamingowych, nie wiem, jak Spotify, czy Apple Podcast i tak dalej, wejdźcie, bo tam akurat nie ma możliwości komentowania odcinków, wejdźcie sobie do grupy, pogadajmy o życiu i napiszcie właśnie, będzie to przypięty post, swoje historie o tym, czy takie sytuacje, w których właśnie moglibyście sobie powiedzieć, ty rządzisz, to ja rządziłam. Albo na przykład takie historie, które chcielibyście, żeby się wydarzyły. Jestem bardzo ciekawa i wydaje mi się, że jeżeli stworzymy sobie takie miejsce, to możemy się też wzajemnie zainspirować, bo czasami wystarczy naprawdę mała decyzja, mała myśl i taki mały kroczek do tego, żeby naprawdę zmienić coś bardzo znaczącego w swoim życiu. A ja tylko wspomnę, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Plus, który właśnie ma teraz takie hasło przewodnie, ty rządzisz, i zachęcam was do tego, żebyście sprawdzili ofertę Plusa, która właśnie pozwala powiedzieć sobie, że teraz ja rządzę, ty rządzisz. Możecie wybrać najszybszy internet 5G w Polsce, ponieważ Plus oferuje teraz 5G w każdym abonamencie, co jest, myślę, że dla wielu z nas, którzy i tak wciąż pracują z domu popandemicznie lub po prostu tak się zmieniło już teraz, tak się zmieniła organizacja pracy, że możecie pracować sobie we własnym zakresie. Do tego naprawdę potrzebny jest dobry i szybki internet i sprawdźcie sobie. Ja na pewno się zainteresuję, bo akurat jestem teraz w takim momencie, że to jest ten czas, kiedy mogę sobie wybrać nową ofertę i myślę, że właśnie to będzie ta oferta, którą będę rządzić. Bardzo dziękuję wam za uwagę, Plusowi za partnerstwo i za to, że stworzyli tak fajne miejsce i tak fajną przestrzeń do tego, żebyśmy porozmawiali sobie o tym, jak podejmować super decyzje, jak zmieniać rzeczy po swojemu, jak rządzić, bo teraz, pamiętaj, ty rządzisz. Do usłyszenia.